Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga piąta, Kołótnia.
Podkomorze, zgadując, na co się zanosi, zadzwonił w tabakierę złotą, o głos prosi. Godzieneś pochwał, rzecze, hrabio mój sąsiedzie, że dbasz o interesa nawet przy obiedzie. Nie tak jak modni w wieku twojego panicze, żyjący bez rachunku. Ja tuszę i życzę zgodą zakończyć moje sądy podkomorskie. Dotąd jedyna trudność jest o fundum dworskie. Mam już projekt zamiany. Fundum wynagrodzić ziemią w sposób następny. Tu zaczął wywodzić porządnie, jak z tygu zawsze, plan przyszłej zamiany. Już był w połowie rzeczy, gdy ruch niespodziany wszczął się na końcu stoła. Jedni coś postrzegli, wskazują palcem, drudzy oczyma tam biegli, aż wreszcie wszystkie głowy, jak kłosy schylone wstecznym wiatrem, w przeciwną zwróciły się stronę. W kąt.
Z kąta tędy wisiał portret nieboszczyka, ostatniego z rodziny Choreszków, stolnika. Z małych drzwiczek ukrytych pomiędzy filary wysunęła się cicha postać na kształt Mary. Gerwazy. Poznano go po wzroście, po licach, po srebrzystych na żółtej kurcie półkozicach. Stąpał jako słup, prosto, niemy i surowy. Nie zdjąwszy czapki, nawet nie schyliwszy głowy, w ręku trzymał błyszczący klucz, jakby puginał. Odemknął szafę i w niej coś kręcić zaczynał. Stały w dwóch kątach sieni wsparte o filary dwa kurantowe w szafach zamknięte zegary. Dziwaki stare, dawno ze słońcem w niezgodzie, południe wskazywały często o zachodzie. Gerwazy nie przybrał się machiny naprawić, ale bez nakręcenia nie chciał jej zostawić. Dręczył kluczem zegary każdego wieczora. Właśnie teraz przypadła nakręcania pora. Gdy podkomorzy sprawą zajmował uwagę stron interesownych, on pociągnął wagę. Zgrzytnęły wyszczerbionym zębem koła rdzawe.
Zdrygnął się podkomorzy i przerwał rozprawę. Bracie, rzekł, odłóż nieco twą pilną robotę. I kończył plan zamiany. Lecz klucznik na psotę jeszcze silniej pociągnął drugiego ciężaru i wnet Gil, który siedział na wierzchu zegaru, trzepiocąc skrzydłem, zaczął ciąć kurantów nuty. Ptak sztucznie wyrobiony, szkoda, że popsuty, zająkał się i piszczał. Im dalej, tym gorzej. Goście w śmiech. Musiał przerwać znowu podkomorzy. Mości kluczniku, krzyknął, lub raczej puszczyku. Jeśli dziób twój szanujesz, dość mi tego krzyku.
Ale gerwazy groźbą wcale się nie strwożył. Prawą rękę poważnie na zegar położył, a lewą wziął się pod bok. Tak oburącz wsparty, podkomorzeńku, krzyknął, wolne pańskie żarty. Wróbel mniejszy niż puszczyk, a na swoich wiorach śmielszy jest, aniżeli puszczyk w cudzych dworach. Co klucznik, to nie puszczyk. Kto w cudze poddasze nocą włazi, ten puszczyk i ja go wystraszę.
Za drzwi z nim! Pod komorzy krzyknął.
Panie hrabia! Zawołał klucznik. Widzisz pan, co się wyrabia? Czy nie dosyć się jeszcze pański honor plami, że pan jadasz i pijasz z tymi soplicami? Trzebaż jeszcze, aby mnie, zamku urzędnika, gerwazego, rębajłę, choreszków klucznika, żyć w domu panów moich? I panże to zniesie!
Wtem Protazy zawołał trzykroć. Uciszcie się! Na ustęp! Ja, Protazy Baltazar Brzechalski, dwojga imion, jenerał niegdyś trybunalski, wulgowoźny, woźnieńską obdukcją robię i wizyją formalną zamawiając sobie urodzonych tu wszystkich obecnych świadectwo i pana asesora wzywając na śledztwo, z powodu wielmożnego sędziego Soplicy o inkursyją, to jest o najazd granicy. Gwałt zamku, w którym sędzia dotąd prawnie włada, czego dowodem jawnym jest, że w zamku jada.
Rzechaczu! Wrzasnął klucznik. Ja cię wnet nauczę! I dobywszy z zapasa swe żelazne klucze, okręcił wkoło głowy, puścił z całej mocy. Pęk żelaza wyleciał jako kamień z procy. Pewnie łeb Protazemu rozbiłby na ćwierci. Szczęściem schylił się woźny i wydarł się śmierć.
Porwali się z miejsc wszyscy. Chwilę była głucha cichość, aż sędzia krzyknął: w dyby tego zucha, hola chłopcy! I czelać rzuciła się żwawo ciasnym przejściem pomiędzy ścianami i ławą. Lecz hrabia krzesłem w środku zagrodził im drogę i na tym szańcu słabym, utwierdziwszy nogę, wara! Zawołał sędzio, nie wolno nikomu krzywdzić sługę mojego w moim własnym domu. Kto ma na starca skargę, niech mi ją przełoży.
Zyzem w oczy hrabiemu spojrzał pod komorzy. Bez waścinej pomocy ukarać potrafię zuchwałego szlachetkę. A waść, mości grafie, przed dekretem ten zamek za wcześnie przywłaszczasz. Nie bać tu jesteś panem, nie bać nas ugaszczasz. Siedź cicho, jakeś siedział. Jeśli siwej głowy nie czcisz, to szanuj pierwszy urząd powiatowy.
Co mi, odmruknął hrabia, dość już tej gawędy. Nućcie drugich waszymi względy i urzędy. Dość już głupstwa zrobiłem, wdając się zwać państwem w pijatyki, które się kończą grubijaństwem. Zdacie mi sprawę z mego honoru obrazy. Do widzenia po trzeźwu. Pójdź za mną, gerwazy.
Nigdy się odpowiedzi takiej nie spodziewał pod komorzy. Właśnie swój kieliszek nalewał, gdy zuchwalstwem hrabiego, rażony jak gromem, oparłszy się o kielich butlem nieruchomym, głowę wyciągnął na bok i ucha przyłożył, oczy rozwarł szeroko, usta w pół otworzył. Milczał, lecz kielich w ręku tak potężnie cisnął, że szkło dźwięknąwszy pękło, płyn w oczy mu prysnął. Rzekłbyś, że z winem ognia w duszę się nalało. Tak oblicze spłonęło, tak oko pałało. Zerwał się mówić pierwsze słowo, niewyraźnie mleł w ustach, aż przez zęby wyleciało. Właśnie? Grafiątko, ja cię, Tomasz, Karabele, ja tu nauczę ciebie, Mores, błaźnie, daj go katu. Względy urzędy nudzą, uszko delikatne, ja cię tu zaraz po tych zausznikach płatnę. Fura za drzwi, do korda, Tomasz, Karabele.
Wtem do podkomorzego skoczą przyjaciele. Sędzia porwał mu rękę. Stój pan, to rzecz nasza. Mnie tu naprzód wyzwano. Protazy, pałasza, puszczę go w taniec jako niedźwiadka na kiju. Lecz Tadeusz sędziego wstrzymał. Panie stryju, wielmożny podkomorzy, czyż się państwu godzi wdawać się z tym fircykiem? Czy tu nie ma młodzi? Na mnie to zdajcie, ja go należycie skarce. A waszeć, panie śmiałku, co wyzywasz starce? Obaczym, czyli jesteś tak strasznym rycerzem. Rozprawimy się jutro. Plac i broń wybierzem. Dziś uchodź, pókiś cały.
Dobra była rada. Klucznik i hrabia wpadli w obroty nie lada. Przy wyższym końcu stoła wrzał tylko krzyk wielki, ale z ostrego końca latały butelki koło hrabiego głowy. Strwożone kobiety w prośby, w płacz. Kelimena, krzyknąwszy niestety, wzniosła oczy, powstała i padła zemdlona. I przechyliwszy szyję, przez hrabi ramiona na piersi jego złożyła swe piersi łabędzie. Hrabia, choć zagniewany, wstrzymał się w zapędzie. Zaczął cucić, ocierać.
Tymczasem gerwazy, wystawiony na stołków i butelek razy, już zachwiał się, już czelać, zakasawszy pięście, rzucała się nań zewsząd hurmem, gdy na szczęście Zosia, widząc szturm, skoczy i litością zdjęta zasłania starca, na krzyż rozpiąwszy rączęta. Wstrzymali się. Gerwazy zwolna ustępował. Zniknął z oczu. Szukano, gdzie się pod stół schował, gdy nagle z drugiej strony wyszedł jak spod ziemi. Podniósłszy w górę ławę ramiony silnymi, okręcił się jak wiatrak. Oczyścił pół sieni, wziął hrabię i tak oba ławą zasłonieni cofali się ku drzwiczkom. Już dochodzą progów. Gerwazy stanął. Jeszcze raz spojrzał na wrogów. Dumał chwilę niepewny, czy cofać się zbrojnie, czyli z nowym orężem szukać szczęścia w wojnie. Obrał drugie. Już ławę jak taran murowy w tył dźwignął dla zamachu, już ugiąwszy głowy, z wypiętą naprzód piersią, z podniesioną nogą miał wpaść. Ujrzał Błyskiego, uczuł w sercu trwogę.
Udział wzięli Piotr Bajor, Adam Biedrzycki, Jacek Różański, Zygmunt Sierakowski. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.